Cześć, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Michał Ochnik, Misty Pop z Mistycyzmu Popkulturowego. Czołem, Michale.
Cześć, Jerry, cześć wszystkim.
Spotykamy się zgodnie z zapowiedzią przy okazji kolejnego tomu Nieśmiertelnego Hulka. Dziś bierzemy na warsztat tom numer 4. Opasłe tomiszcze standardowo. Mamy zebrane tutaj zeszyty od 31 do 40, czyli dwa wydania zbiorcze zatytułowane odpowiednio Hulk is Hulk oraz Keeper of the Door, czyli Strażnik Drzwi. I do tego jest dorzucony jeden zeszyt, w sumie trochę nie wiem dlaczego, który był tie-inem do Króla w Czelni, jeżeli chodzi o właśnie serię Ala Ewinga, czyli Nieśmiertelnego Hulka. No i cóż, przejdźmy od razu do rzeczy, no bo w zasadzie scenarzysta i rysownik pozostali bez zmian, czyli za scenariusz odpowiada Al Ewing. No i tutaj głównym rysownikiem jest Joe Bennett, cały czas niezmiennie. Pojawiają się rysownicy i koloryści, tuszyści w drobnych fragmencikach, ale myślę, że nie będziemy się nimi zajmować. No i możemy przejść od razu do rzeczy. W finale poprzedniego tomu pojawiał się, po tym jak Hulk zaczynał szaleć na mieście, niejako sprowokowany przez Roxxon, pojawiał się w zasadzie, bo to stwór, a nie jakaś tam postać ludzka, pojawiał się jakiś dziwny, maskotkowaty stwór, Ksemu, który się nazywa. No i tutaj dostajemy w tym pierwszym albumie zatytułowanym Hulk to Hulk właśnie historię walki z Ksemu głównie, no bo dowiadujemy się, że jest to pewna istota, która manipuluje pamięcią, w zasadzie można powiedzieć masową, bo jest w stanie zainfekować fałszywymi wspomnieniami ludzkość na szeroką skalę, wymazując niejako Hulka z pamięci, czy raczej czyniąc Hulka Łotra, a z Ksemu super bohatera, infekując ich przez telewizję, co jest w sumie dosyć wymownym zabiegiem tutaj ze strony scenarzysty. No i z drugiej strony widzimy, że to ma na celu także walkę z Hulkiem, dlatego że ma to uwięzić w pewien sposób, spętać i też wymazać pamięci, no, Bruce'a Bannera w zasadzie, czy części z tych wielu rozdwojonych, rozstrojonych jaźni, które siedzą w ciele Hulka. No i Michale, jak oceniasz tę pierwszą historię? Jak ci się podobała potyczka Hulka z Ksemu i w ogóle uczynienie nagle właśnie jakiejś takiej kosmicznej maskotki wrogiem Hulka? No i jak oceniasz twist, który dostajemy na koniec właśnie tych pierwszych pięciu zeszytów?
To był bardzo fajny story arc, mi się on bardzo podobał, ponieważ Ewing robi tam to, co robił do tej pory. Czyli robi satyrę społeczną, ubierając ją właśnie w tę mitologię Hulka. Ksemu jest postacią, która powstała gdzieś tam w latach 50. czy 60. On pojawiał się w komiksach dawno, nie w tej epoce i złotej epoce komiksów, kiedy one były jeszcze dość tandetne. On właśnie był tego typu postacią, mniej więcej tak jak tutaj. I scenarzyści nie tylko Marvela, ale generalnie scenarzyści komiksowi uwielbiają robić takie rzeczy, że biorą sobie jakąś postać z jakichś głębokich lat 60., która teraz tylko pachnie serem, bo jest kompletnie taka, wiesz, infantylna, i zastanawia się, okej, co z nim zrobić, jak go przystosować, jak go zdekonstruować. I tu mamy właśnie tego typu rzecz. Ewing robi coś ciekawego, bo Ewing robi, tutaj pokazuje nam, w jaki sposób wielkie korporacje używają nostalgii, żeby nami manipulować, nami ludźmi, nie? Tak. Że biorą coś takiego z głębokiej przeszłości, wyciągają to, zmieniają właśnie w coś nowego i mówią ludziom, o patrzcie, to jest coś z waszego dzieciństwa. I to działa nawet na osoby, które nie mają tej prawdziwej nostalgii za tą postacią, tylko pożyczono. Tak jak na przykład osoby, które urodziły się na długo po tym, jak miały, jak pojawiła się oryginalna trylogia Gwiezdnych Wojen, też mają taką trochę pożyczoną nostalgię do tych, właśnie do tej marki. I tutaj właśnie dostajemy coś takiego, taki rewizjonizm, jaki robi wielka korporacja, przedstawiając taką maskotkę wyciągniętą z dawnych czasów, właśnie żeby zastąpić symbol, którym stał się Hulk. I to było fajne, to mi się podobało, aczkolwiek nie jestem pewien, czy ten motyw był naprawdę tak zrobiony bardzo precyzyjnie, że no, ta analogia jest bardzo czytelna. Wydaje mi się, że to jest raczej inspirowane tego typu procesem niż takim otwartym jeden do jednego komentarzem. I w tym też nie ma niczego złego, bo dzięki temu komiks jest bardzo dynamiczny. I, no, i nigdy do końca nie wiemy, co się wydarzy, nie w jaki sposób to wszystko się potoczy. I właśnie im dłużej o tym myślałem, tym bardziej podobała mi się ta historia, bo ja bardzo długo nie byłem w stanie załapać, o co tam chodziło, czemu nagle Ewing wyciąga jakąś dziwną postać z lat 60. czy 50., czy nawet wcześniej, już nie wiem. I dopiero jak mi to kliknęło, że aha, okej, to jest właśnie ta satyra na ten korporacjonizm, który manipuluje naszą nostalgią, to ta historia zaczęła mi właśnie o wiele lepiej grać.
No i ja się tutaj zgadzam, że to jest bardzo dobry story arc, bo ja trochę miałem obawy, dlatego że no, od początku ja mam wrażenie, że ten tytuł stał się tak obiegowo czymś więcej niż realnie jest, ale no, nie ma co ukrywać, są tutaj takie właśnie fragmenty tej historii, które naprawdę są dla mnie jakimś takim przebłyskiem geniuszu i to jest zdecydowanie jedna z nich, bo obawiałem się, kiedy widzieliśmy tego Ksemu w finale trzeciego tomu, że to pójdzie znowu w kierunku jakiegoś takiego kaiju movie a la, nie wiem, Godzilla, tylko oczywiście w mniejszej skali, no bo to już trochę mieliśmy, nie? To pamiętasz, w drugim tomie mieliśmy starcia Hulka z też wielkim potworem i takie miałem poczucie, że wiesz, że to może znów pójdzie w takim kierunku, a tutaj to działa właśnie na dwóch poziomach fajnie, bo z jednej strony mi się wydaje, że to, o czym ty wspomniałeś, czyli właśnie ta satyra społeczna, to jest dosyć czytelne. To ja bym raczej nie szedł w takim kierunku, że właśnie to jest coś, czego się trzeba domyślać. Wydaje mi się, że to patrząc na to, że wiesz, mamy te wszystkie zabawki, maskotki, dzieci opowiadające, czy dorośli opowiadające swoje wspomnienia z Ksemu, dzieci bawiące się już z zabawkami, których tak naprawdę no, nie powinni znać, tylko już mają właśnie te przetworzone wspomnienia o Ksemu jako czymś, co nie wiem, było z nimi z perspektywy dziecka w zasadzie od zawsze. To było bardzo fajne. A do tego moim zdaniem tutaj to dobrze jest zintegrowane z tym wątkiem tego świata wewnętrznego Bruce'a Bannera czy Hulka, gdzie mamy te liczne Hulkowe osobowości, które gdzieś tam w tym wewnętrznym świecie Bruce'a Bannera funkcjonują i wiesz, trochę w zależności od sytuacji przyjmują stery. I to było też dobrze pociągnięte, nie? Że mamy właśnie ten wewnętrzny świat. No i takie trochę pytanie, co by było, gdyby właśnie no nagle jedna z tych osobowości na swój sposób, nie wiem, się rozpadła, obumarła, no, miała wyprany mózg, tak jak w tym przypadku. I to naprawdę było ciekawie zrobione. I ty wspominasz o tym, że Al Ewing cały czas wykorzystuje właśnie mitologię Hulka. No i właśnie tutaj w tym tomie mamy, czy w tym arku mamy pod koniec twist, który już będzie wiodącą historią aż do samego końca, no bo pojawia się nam kolejna postać z mitologii Hulka, czyli lider Samuel Stearns, który okazuje się być postacią taką trochę jak, nie wiem, Mephisto bywa w komiksach Marvela, czyli postacią, która tak naprawdę była osobą pociągającą za wszystkie sznurki i tak naprawdę można sobie prześledzić od tego momentu wydarzenia we wcześniejszych tomach też i zacząć szukać właśnie takich nitek, które wszystkie będą nam prowadziły do tego wielkiego przeciwnika Hulka w postaci lidera. No i końcówka tego arku jest wprowadzeniem w zasadzie tej postaci. My mamy krótką taką przebieżkę po życiorysie Stearnsa, kim jest, kim się stał i w zasadzie dlaczego Hulka wziął na celownik, no i jak jest związany z tym całym piekłem Gamma, które nam towarzyszy też od finału pierwszego tomu. No i naprawdę uważam, że to była świetna historia, bo ona była taka strasznie gęsta. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, nie? Że
no tam się dużo działo.
Tu się dużo działo, ale to wszystko było właśnie nie tak, jak to nieraz
bywa. Znaczące.
Tak, dokładnie.
Te wszystkie wydarzenia były znaczące, bo można robić komiksy tak jak Jason Aaron, czyli dużo się dzieje, ale bez sensu. Chyba nigdy nie przestanę być złośliwy w stosunku do tego gościa. Albo można robić tak, jak robi to Ewing, czyli że przedstawia dużo zwrotów akcji, które mają znaczenie, o których czytelnik myśli i które budują właśnie taką strukturę, która fajnie wybrzmiewa w finale, bo jest spójną opowieścią o czymś. Mhm. I to się udało, to się w tej pierwszej połowie tego tomu naprawdę dobrze udało.
Tak, no tym bardziej, że tutaj on też jakby dokonuje ciekawej wolty, dlatego że mamy podprowadzenie pod kolejny twist, bo lider pojawia się chyba w końcówce trzeciego zeszytu z pięciu zeszytów tego arku. No i mamy wątek, taką próbę rehabilitacji Hulka jako postaci po tym, co jak Ksemu wyprał ludzkości mózg. No ale lider, który tutaj znowu przejął ludzką postać i nadal ma, czy realizuje swój wielki plan, doprowadza do tego, że Hulk dosłownie w zasadzie wybucha przed kamerami na oczach wszystkich, no i tak naprawdę bardzo szybko cofa to potencjalne nowe status quo i ten nowy ark zatytułowany Strażnik Drzwi rozpoczyna się właśnie od tego, że nagle Hulk staje się ponownie persona non grata. No i tak jak mówisz, to jest super, że właśnie mamy mnóstwo tutaj wydarzeń, mnóstwo też postaci, które powraca, nie? Bo to też jest moim zdaniem dobre, że tutaj to, co jest domeną w ogóle całej tej historii, czyli ta mnogość tych osobowości Bannera i Hulka też ma tutaj znaczenie, nie? No bo powraca nam Piekielny Hulk, powraca nam Joe Fixit, powracałem na inne postaci związane z całą tą historią. No i to nam otwiera właśnie ten drugi ark, który zaczyna się wybuchowo, bo od wybuchu energii Gamma i zrobienia z Ricka Jonesa, czyli postaci, w którą wszedł właśnie lider takiego człowieka z body horroru.
Geigerowskiego bardzo. Chociaż nie, to raczej Carpenterowskiego, bo to trochę bardziej The Thingiem grało niż Alienem.
No tak, ten body horror, którym też cała ta seria stoi, wszedł tutaj na ostro. No i ten drugi ark jest już nieco inny i on rozgrywa się jakby na dwóch poziomach, bo z jednej strony mamy Alpha Flight, które się pojawia na miejscu i próbuje opanować Hulka. Gdzieś tam można powiedzieć, że się też trochę na nim zemścić za to, że nie jeden raz im sprał gęby. No a z drugiej strony mamy właśnie dalszy rozwój tego wątku piekła, bo Samuel Stearns, czyli ten lider, jest w wewnętrznym świecie Hulka i gdzieś tam też w tych piekielnych czeluściach i trochę odkrywa nam karty, a trochę już zaczyna przeprowadzać finalny atak na różne osobowości Hulka, konkretnie na Bruce'a Bannera, bo niszczy w zasadzie tego piekielnego Hulka i porywa Banera prosto do piekła. No to jest też ciekawy punkt wyjścia pod dalszy fragment historii. No ale jak ci się tutaj podobał ten ark, gdzie mamy z jednej strony no właśnie kolejną muckę wielką, na wielką skalę, a z drugiej strony właśnie dużo tego wewnętrznego świata i tego piekła i tak naprawdę no rozbudowy tej mitologii tych zielonych drzwi i całego tego piekła Gamma.
Szczerze powiem ci, to nadal jest dobra historia. Nadal bardzo mi się podobał ten ark, ale też trochę nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że to już było. Już mieliśmy te wędrówki i po podświadomości Banera, i po tym, no właśnie po tych zaświatach, i podobne, ta historia uderzała już w bardzo podobne tony i trochę nie czułem, że ona dostarcza czegoś takiego naprawdę radykalnie nowego, żeby właśnie, żeby usprawiedliwić ten powrót tak, no do tego. Szczególnie po tej pierwszej historii, która była naprawdę kreatywna i która no, pokazywała, że jest duży potencjał właśnie w tym komiksie, tak jak on teraz wygląda. Czyli taka mieszanka horroru i satyry społecznej i superbohaterów i takiego trochę pachnącego naftaliną właśnie komiksu grozy. I to jest fajna mieszanka. I z nią można zrobić wiele i trochę cały czas towarzyszyło mi przy tej drugiej połówce tego tomu takie przeświadczenie, że można tu zrobić wiele, ale Ewing zdecydował się na zrobienie znowu tego samego. Nie wiem, czy ty też miałeś takie wrażenie.
Jest to trochę tak, trochę nie, dlatego że ta mucka to już było trochę męczące, wiesz, no Enta, potyczka z tym Alpha Flight, te same postacie, te same one-linery, te same przekomarzanki, no w zasadzie niewiele tutaj interesującego dostajemy, ale ten wątek w podświadomości i w tym zielonym piekle, to było coś interesującego, dlatego że tu w końcu miałem poczucie, że my w tym wewnętrznym świecie idziemy w kierunku może nawet jeszcze nie finału, ale wyraźnego przesilenia, gdzie w końcu no można powiedzieć, że te wszystkie osobowości Hulka i Banera no dochodzą do takiej sytuacji granicznej, gdzie albo staną na skraju śmierci, no tak jak rozstaje się z życiem to alter ego, ten piekielny Hulk, albo są wyraźnie osłabione, jak ten zielony Hulk, który w finale no w zasadzie staje się takim słabym dzieciakiem, albo no właśnie zostają porwane do zielonego piekła jak Banner. Przy czym ja troszeczkę mam z tym problem dwojakiego rodzaju. Raz, że to uczucie, o którym ty mówisz, że to już było, ono mi też towarzyszyło, dlatego że ja nie do końca byłem w stanie zrozumieć te wszystkie motywacje stojące za liderem i tym jego wielkim arcyplanem, który przed nami się odkrywa. No bo my w zasadzie, no co, dowiadujemy się, że on sam też na którymś etapie wylądował właśnie w tym piekle, tak jak wszystkie istoty Gamma po śmierci. Spotkał się z tym rządzącym poniżej, który i został najprawdopodobniej też przez niego zmanipulowany, no ale w zasadzie dlaczego on stworzył tak, wiesz, wielopoziomową intrygę, żeby dopaść Hulka, nie wiem, dla mnie to nie do końca jest jasne, nie? Bo myślę, że żeby się zemścić, to można było to zrobić dużo prościej, że się tak wyrażę. A poza tym ja mam też nieodparte wrażenie, że to jest ten fragment historii, gdzie trochę zaczynamy nadużywać te tę karuzelę w piekle, o której my często się śmiejemy.
W piekle.
Tak, tak. No bo wiesz, ile razy do tego wracaliśmy, nie? Że w komiksach Marvela nikt nie umiera, no a tutaj to się staje...
Z wyjątkiem wujka Bena.
Tak, z wyjątkiem wujka
Bena. I do niedawna Buckiego. Bucky był bardzo długo taką postacią, która nie wracała.
Tak. A wiesz, a tutaj no, ten powrót tych postaci Gamma no, jest jakby immanentną cechą tej historii, no bo tutaj te zielone drzwi, no, to jest fundament całej opowieści w historii Nieśmiertelny Hulk, ale to mówiąc, ja już trochę zacząłem być zmęczony, kiedy wiesz, nagle jedna postać wchodzi w ciało drugiej, ta umiera, zaraz wraca w ciele innej i kolejna i to już ani to nie robi wrażenia, ani to nie generuje jakiegoś napięcia, ani to nie generuje zaskoczenia.
Ale to jest cały metakomentarz, cały ten komiks jest metakomentarzem właśnie na temat tej tendencji, że bohaterowie wracają cały czas i o co tu chodzi.
Znaczy wiesz, ja to rozumiem, okej, okay, no ale to było już dla mnie takie trochę męczące, nie? Bo to jednak wiesz...
Rozumiem, o co ci chodzi. To fajnie, że jest metakomentarz, ale ten metakomentarz powiela tę rzecz, którą komentuje i to też nie jest specjalnie ciekawe po pewnym czasie.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. No także dla mnie ogólnie też ta część historii była dobra. Najlepszy fragment to w tym wewnętrznym świecie. No a w ogóle ty zrozumiałeś motywację lidera i co nim powodowało właśnie, że ten cały plan stworzył wielki, czy też jakby dla ciebie to nie do końca było czytelne?
Z tego co pamiętam, to ten jeden poniżej wszystkich, tak się chyba nazywa ta siła, która jest za tymi zielonymi drzwiami, on tam jest opisywany jako coś pozbawionego świadomości, jako czyste id, czyli ta siła, która właśnie
popęd,
motywuje.
Tak.
Popęd. I właśnie wydaje mi się, że właśnie jak lider wszedł właśnie w kontakt z tym jednym poniżej wszystkim, to właśnie on dał się ponieść temu popędowi. I wydaje mi się, że to właśnie spowodowało całą tę karuzelę.
Znaczy, no bo on niby mówi o tym, że to się sprowadza do jakby zniszczenia Hulka jako tej najsilniejszej istoty Gamma, no ale mówię, no to jest taka motywacja z gatunku, że, no nie wiem, obligatoryjnych, że się tak wyrażę, dla Zwola. No.
No wiesz, na czymś trzeba było zbudować konflikt i całą fabułę.
No, to prawda, to prawda. Natomiast no, nie mniej, ja ci powiem, że tutaj to, co też mi się szalenie w całym tym tomie podoba, to body horror, bo tego znów jest mnóstwo. Ale on jest super, naprawdę. Tu wypada to rewelacyjnie, bo te właśnie przejścia pomiędzy ciałami, pomiędzy postaciami, no to właśnie generuje ten motyw, że co i rusz tutaj ktoś wybucha, albo się zmienia, transformuje i tak dalej, i tak dalej. No i to robi wrażenie i jestem cały czas trochę w szoku, że wiesz, mimo wszystko w mainstreamowym komiksie...
Że Marvel to puścił.
Tak, że twórcy sobie na coś takiego pozwalali.
Też byłem pod wrażeniem i to jest też właśnie jedna z sił tego komiksu, że, no, że on bardzo mądrze właśnie poszerza te bariery, co można zrobić w mainstreamowym komiksie i pod względem tej fabuły, i pod względem przekazu, i pod właśnie względem tej treści, zawartości. I to jest fajne, to jest właśnie jeden z powodów, dla których bardzo lubię tę serię.
Tak, ja się tutaj...
Pogadamy sobie jeszcze o tym niemym, ostatnim dziwnym crossoverze między Królem w Czerni i Hulkiem?
Tak, tak. No to jest właśnie ten tie-in do Króla w Czerni. No jak ci się ta historia podobała?
Ona była niepotrzebna, ale sympatyczna. I trudno powiedzieć o niej coś więcej. Ona nie ma dialogów, ona jest tylko taką jedną linią fabularną rozgrywającą się w trakcie chyba sezonu świątecznego. I tyle.
Tak, no tutaj to jest w zasadzie takie podprowadzenie pod ten kolejny tom, no bo tutaj mamy właśnie tego słabego Hulka, którego dostajemy w końcówce, i Joe Fixita, który staje się w zasadzie chcąc nie chcąc tą wiodącą osobowością Hulka po tym, jak Banner wylądował w piekle, ten Hulk zielony osłabł, a piekielny Hulk rozstał się z życiem. No ja się też zgadzam, że to jest taka historia z gatunku, no, umówmy się, niepotrzebnych, ale sympatyczna i przede wszystkim z taką specyficzną kreską, taką Ja bym powiedział, że taką miękką bardzo, nie wiem czy to jest najlepsze określenie, ale ja takie miałem poczucie, że ona jest taka...
I w ogóle kolory były cieplejsze i to troszkę się wyróżniała na tyle poprzednich zeszytów, ale wydaje mi się, że była całkiem spoko. Podobała mi się właśnie nie, dynamiczne sceny walk. Jak tak teraz patrzę, one były bardzo dobrze wyreżyserowane.
Tak, tak, dokładnie tak. No i jako historia taka świąteczna, ale właśnie no pozostająca w tym klimacie i Króla w Czerni, i Nieśmiertelnego Hulka, bo znów mamy tutaj dużo body horroru i latających flaków na kadrach komiksu, no to jest na pewno coś interesującego.
Dokładnie.
No, a same rysunki, jak oceniasz w tym tomie?
Nieodmiennie fantastyczne. To jest świetnie narysowany... Świetnie narysowana rzecz, bo równoważy ten styl tych takich klasycznych komiksów z ery przed tą cenzurą w latach 60. i 70. Wiesz, tych takich horrorów. Zresztą wiesz, Creepshow jest jednym
tak,
z takich
z
rzeczy, które nawiązują.
Easy Comics, tak.
Easy Comics, właśnie te klimaty. Równoważy właśnie tę wrażliwość i tę współczesną wrażliwość rysowniczą. I robi to fajnie, że to się nie gryzie, tylko bardzo fajnie się wzajemnie komplementuje. I to podoba mi się to w tych ilustracjach.
Tak, to jest na pewno bardzo dobrze rysowany komiks od początku, no ale to Joe Bennett nas do tego przyzwyczaił i też uważam, że to wykorzystanie tych mikro wstawek innych rysowniczek i rysowników, gdzie mamy, nie wiem, tam taką wstawkę w historii lidera w tej takiej retrospekcji, gdzie mamy wstawkę w wewnętrznym świecie Hulka, kiedy schodzą do głębokiej podświadomości, żeby właśnie obudzić Hulka, który został, czy ma wyprany mózg przez Ksemu. To są też fajne zabiegi, nie? Bo to są takie niby proste, ale działające.
I pasują generalnie właśnie w tego typu opowieści. Gdzie mamy takie gwałtowne zmiany perspektyw, to jest coś, co można usprawiedliwić właśnie duży wachlarz, szeroki wachlarz rysowników z czasami różnymi stylami.
A w ogóle się zastanawiałem w tej wstawce właśnie w tym wewnętrznym świecie, kiedy jest, wiesz, ten komiks, gdzie widzimy tego młodego chyba Bannera przyklejonego do telewizora. Czy mi się wydaje, czy tam miga Stan Lee, bo mamy takiego wąsacza w okularach, w białym garniturze, w czerwonej koszuli, w takim podkoszulku.
Musiałbym zerknąć, ale osobiście nie przypominam sobie, ale mogło mi umknąć.
Bo właśnie ja nie wiem, nie umiem skleić, czy to chodziło o przedstawienie Joe Fixita, no bo ja
to
go tutaj...
Joe Fixit, wydaje mi się.
No właśnie tak też nie wiem, nie do końca, czy to chodziło o niego, ale nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że chyba to była taka zagrywka trochę celowa, żeby tutaj jakoś do tego nawiązać, ale może to ja już popadam w jakąś, wiesz, nadinterpretację w tym momencie.
A zatem, podoba nam się. Jesteśmy zadowoleni, jesteśmy ukontentowani.
Tak, ja czasem oceniam lepiej tę serię, czasem gorzej, a teraz wygłoszę być może kontrowersyjną opinię, ale jako, że już mam piąty tom za sobą, to mogę z pełną świadomością to powiedzieć, że uważam, że czwarty tom to jest chyba mój ulubiony tom w całym tym komiksie.
A właśnie piąty jest już wieńczący całą historię?
Tak, jest wieńczący.
A okej, to zaraz siądę. Nadrobię.
Tak, siadaj i będziemy czytać, bo tutaj będę trochę marudził dla odmiany przy finale tej historii, ale właśnie ja mam wrażenie, że ten czwarty to jest taki nieśmiertelny Hulk wydestylowany po prostu, wiesz, wszystko co najlepsze w tej serii, nie? Mamy komentarz społeczny, mamy bijatyki, mamy efektowne jakieś sceny w tym świecie wewnętrznym
body
i tak
horror.
Dalej, i tak dalej, nie?
No dobra, no to jesteśmy umówieni na kolejny tom, już ostatni.
Dokładnie tak, jesteśmy umówieni. Za dzisiejszą rozmowę dziękuję Ci bardzo, Michale.
Ja Tobie również.
I do usłyszenia wkrótce. Cześć.
Cześć. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.